popołudniowej części naszej sesji Dni Kolumbiańskich, 14. Przypomnę temat główny, bo widzę też osoby, które dołączyły do nas w międzyczasie. Wezwania, by rozświetlić ciemności. Temat zaproponowany na cały rok do przemyślenia przez Międzynarodową Radę Rycerstwa Niepokalanej w Rzymie. I od wczoraj zagłębiamy się w ten temat, próbując spojrzeć na niego z różnych stron. Przypomnę, dziś rano zaczęliśmy od wykładu pani dr Iwony Zielonki, takie kompendium wiedzy na temat walki dobra ze złem w Piśmie Świętym otrzymaliśmy. Potem wykład pani magister Teresy von Torcichy, pracownicy Muzeum Auschwitz-Birkenau, która pokazywała nam postawy różnych osób, różnych narodowości w czasie II wojny światowej w obozie, osób pewnie w większości nam nieznanych. A teraz czas dotknąć także tematu bliższego nam, zafascynowanym ideą ojca Maksymiliana i Rycerstwa Niepokalanej. Naszym gościem miał być ojciec James McCary, prowincjał amerykański, który jest wielkim czcicielem Matki Bożej Niepokalanej. Zawsze przedstawia się jako rycerz, wielki miłośnik świętego Maksymiliana. Człowiek, który przez długi czas podróżował razem z panem Franciszkiem Gajowniczkiem, więźniem numer 5659, za którego święty Maksymilian oddał życie. Podróżował po całym świecie, był między innymi u prezydenta Busha. Prosiłem go, żeby powiedział o tym, jak on przeżywał bycie świadkiem świętego Maksymiliana. Niestety, ojciec James, mimo tego, że w zasadzie już umawialiśmy my się, gdzie mam go odebrać, kiedy mam po niego przyjechać, gdzie go odwieźć, niestety z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł do nas przybyć. I od dwóch dni, od rana do wieczora dzwoniłem, żeby spróbować kogoś kompetentnego załatwić, kto mógłby ten temat udźwignąć. I witam wśród nas osobę, której nie muszę większości z was przedstawiać, bo ojciec Paulin Sotowski był już naszym gościem wielokrotnie. Dla tych, którzy widzą go po raz pierwszy, franciszkanin, biblista, ekspert w dziedzinie duchowości kolumbiańskiej, wykładowca naszego seminarium, redaktor pism świętego Maksymiliana, z których większość z nas korzysta, w latach 1989-92 pełnił funkcję gwardiana Niepokalanowa, a więc następcy świętego Maksymiliana, i był również przez wiele lat redaktorem polskiej wersji posłańca świętego Antoniego z Padwy. Dziękujemy, ja osobiście dziękuję ojcu, że przyjął ten temat, zechciał w tak krótkim czasie do nas dojechać. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodne siostry, drodzy bracia, drodzy rycerze Niepokalanej, szanowni państwo, przejąłem ten termin, który ojciec Piotr zaproponował, Franciszek Gajowniczek w świetle świętego Maksymiliana. Dał mi do wyboru inne tematy jakieś, ale nie chciałem już nic szukać, tylko chciałem się podzielić z państwem tymi myślami, które po prostu sam miewam, bo przecież jest mi bliski bardzo święty Maksymilian. Znałem też pana Gajowniczka, stąd nie zmieniam tego tematu. Na początku musimy sobie uświadomić, czym było Auschwitz. Jesteśmy blisko Auschwitz-Birkenau i wróciliście akurat z oglądania wystawy pana Kołodzieja, która w jakiś sposób ukazuje to przymusowe takie wspomnienie, jakie jeden z pierwszych więźniów miał z tego miejsca. Ale trzeba by sobie podsumować jakoś w kilku zdaniach, czym było właściwie Auschwitz. Sami Niemcy mówili, że jest to Anus Mundi, jest to odbyt świata, a więc coś okropne wyrażenie. Sami mówili, że jest to miejsce selekcji odpadów, odpadów człowieczeństwa. A więc tam, tu właściwie, w pobliskim Auschwitz, była ogromna pogarda człowieka. Doszło do ogromnej pogardy człowieka. Doszło do odczłowieczenia. Z jednej strony to odczłowieczenie, tego odczłowieczenia próbowali dokonać Niemcy, ci, którzy wymyślili Auschwitz, ale z drugiej strony to odczłowieczenie dokonało się właśnie w nich. Oni przestali być ludźmi. Oni zagubili swoje człowieczeństwo. I to Auschwitz odegrało swoistą rolę przedziwną także w naszych czasach. W tym, że widzimy, jak postępuje jakaś degradacja człowieka, lekceważenie człowieka, lekceważenie życia ludzkiego. I Auschwitz odegrało w tym swoją rolę. Po prostu człowiek przestał się liczyć. I bardzo często tak jak Niemcy traktowali, tak jak ci właściwie stróże tych numerów obozowych traktowali człowieka, tak dzisiaj wiele, ja to sobie tam nalałem nawet wody, przepraszam. Także nawet przyczyniły, no można powiedzieć, że Auschwitz się przyczyniło do tego, tej degradacji człowieka, jaka dzisiaj następuje. Bo Auschwitz po prostu przestała razić, bardzo wielu ludzi przestała razić ta straszna degradacja człowieka, degradacja opinii o człowieku, to poniżanie człowieka, lekceważenie i nawet, powiedzmy, lekceważenie ludzkiego życia. Jednym z tych czynników degradacji człowieczeństwa jest to, co Niemcy próbowali tam wprowadzić. Próbowali doprowadzić człowieka do lęku, do wielkiego lęku. I rzeczywiście taki lęk tam panował. Ten lęk, bano się wszystkiego tam, z tego całego nastroju Oświęcimia. Doprowadzono do pewnej pogardy wobec człowieka, ale też do nienawiści wzajemnej. Próbowano doprowadzić do nienawiści wzajemnej więźniów. I to osiągnięto. Bo nie tylko stróże tych numerów przestali traktować ludzi jako ludzi, ale także i wzajemnie więźniowie. Jeżeli powiedzmy głodnemu więźniowi umierającemu niemal z głodu drugi potrafił wyrwać miskę z jedzeniem, to jest już odczłowieczenie. I te koszmary po prostu bardzo wielu ludzi, którzy przeżyli Auschwitz, miało takie koszmary, podobne jak właśnie pan Kołodziej, który przecież przez wiele lat nie był w stanie mówić w ogóle o Auschwitz, a w jakimś momencie dopiero swojej rekonwalescencji zaczął rysować te wspomnienia po prostu, które go prześladowały. Więc takie wspomnienia prześladowały też innych ludzi. W zasadzie wiemy o tym wszystkim. Wiemy to wszystko. Ale dzisiaj musimy sobie przypomnieć. Trzeba było to przypomnieć, kiedy mamy mówić o dwóch ludziach, którzy stanęli w jakimś momencie na bardzo krótko naprzeciwko siebie. O Franciszku Gajowniczku i o ojcu Maksymilianie Kolbem. Wprawdzie Franciszek Gajowniczek wspomina w swoim zeznaniu jako świadek procesu beatyfikacyjnego, że znał świętego Maksymiliana, ponieważ przebywał w tym samym bloku, ale nie był z nim jakoś tak zaprzyjaźniony, żeby wiele o nim wiedział. Wiedział, że jest księdzem, ale może nawet dopóki święty Maksymilian nie poszedł za niego na śmierć, to może nawet nie identyfikował go. Natomiast i święty Maksymilian podobnie, Gajowniczka prawdopodobnie nie znał bliżej. Byli sobie zupełnie nieznani, ale byli tylko ludźmi i nawzajem dla siebie starali się zachować jak ludzie. Kim był Gajowniczek? Gajowniczek urodził się w 1901 roku. Był zawodowym wojskowym. W stopniu, kiedy został aresztowany, miał stopień sierżanta. Mieszkał w Warszawie, ożenił się, miał dwóch synów. I wojna go przerzuciła gdzieś na południe Polski, dookoła Wielunia, ale tutaj szybko jego oddział został rozbity, wrócił do Warszawy i z Warszawy podporządkował się jako wojskowy, został wysłany do Modlina i tam przy zdobyciu przez Niemców twierdzy Modlin pod koniec września dostał się do niemieckiej niewoli. Uciekł z tej niewoli, a więc był człowiekiem sprawnym, był człowiekiem bystrym i nietuzinkowym. Nie chciał się poddać tej niewoli. I razem z kolegami chciał uciec na Węgry, tak jak to większość wojska po prostu udała się przez Węgry i na zachód się dostała. Ale w pobliżu granicy słowackiej znowu został złapany przez Niemców, aresztowany. Umieszczony w więzieniu w Zakopanem, potem przeniesiony do Tarnowa i gdzieś 8 września 1940 roku dostał się do Auschwitz. Numer ma stosunkowo młody jeszcze, 5659. A więc trafił tam mając 39 lat. Ojciec Maksymilian był od niego starszy zaledwie o 7 lat. I trafił ojciec Maksymilian, nie muszę charakteryzować postaci, ale w momencie, kiedy przybył do Oświęcimia, miał już 40, dochodził do 47 lat. I w Oświęcimiu spędził niewiele, od 28 maja do śmierci, do 14 sierpnia. I teraz, jak wspomniałem, oni się spotykali w tym bloku 11 od czasu do czasu, ale właściwie niewiele o sobie wiedzieli. Może nawet tak naprawdę znali się tylko z widzenia. Spotkali się dopiero właściwie na tym apelu. Na przełomie lipca. Wszyscy znamy tę scenę apelową, ale w dwóch słowach ją przypomnę. Było to na przełomie lipca-sierpnia 1941 roku. Uciekł więzień z tego bloku. Niemcy szukali najpierw długo więźnia, ale dopóki go nie znaleźli, to poddali stałemu apelowi cały blok. A więc cały blok musiał stanąć w swoich szeregach i czekać, aż znajdą więźnia. Trwało to wiele godzin. Nie znaleziono więźnia i ogłoszono, że wobec tego zostanie zastosowany zwyczaj, zastosowane prawo miejscowe, a więc 10 więźniów pójdzie na śmierć głodową. Odbywała się wybiórka. Komendant obozu Fritsch szedł wzdłuż szeregu i patrzył się w twarze. Nie wiemy, czym się kierował. Czy dobrze było patrzeć na niego, czy dobrze było spuścić oczy, nie wiadomo, bo jak się kierować, jak uniknąć wyboru. Po przejściu szeregu ten szereg odmaszerował naprzód, a komendant przechodził wzdłuż następnego szeregu. i wskazywał palcem. Wybrał 10 więźniów. Wszyscy szlochali. Jak mówi jeden ze świadków, taki pan Nicet Włodarski był w momencie, kiedy ojciec Maksymilian rozmawiał potem z Fryczem, był w tym momencie jakieś 3 metry zaledwie odległy od tej rozmowy. A więc z bliska mógł obserwować. I mówi, że wszyscy szlochali. Ale Gajowniczek sformułował, jeden z tych więźniów sformułował wyraźnie ten motyw żalu, że osieroci żonę, osieroci dzieci. I wtedy, kiedy już wszystkich wybrano, odrywa się od szeregu jakiś więzień, zdejmuje czapkę i z czapką w ręku podchodzi do komendanta i mówi, że chce pójść na śmierć za jednego z więźniów, za którego pokazał palcem. A ty kim jesteś? Jestem kapłanem katolickim. I o dziwo Frycz zgodził się na to. Kazał wrócić Gajowniczkowi, a ojciec Maksymian dołączył do tej dziesiątki. Został poprowadzony w stronę bloku 11. W stronę tego bloku, gdzie była... Tak, w stronę bloku 11. Szedł jednym, jako ostatni właściwie, podtrzymując jeszcze jakiegoś innego więźnia. Przed blokiem rozebrano ich do naga i wprowadzono do celi głodowej, gdzie zamknięto ich samych w oczekiwaniu na ich śmierć. Tak się odbyła ta sławna scena. Gajowniczek opowiada potem o sobie, że w pierwszym momencie to uratowanie mu życia doprowadziło do takiego szoku radości. No żyje. Niewiele myślał. Cieszył się tym, że żyje. Z czasem uświadomił sobie, że on żyje dzięki temu, że ktoś inny poniósł za niego śmierć. To był dosyć trudny okres, kiedy Gajowniczek o tym rozmyślał. Pewnie wielu z Państwa oglądało film Zanussiego Życie za życie. Bohaterem filmu jest oczywiście z wyobraźni człowiek, który uciekł wtedy. I ten człowiek właściwie przez całe życie, aż do samej śmierci, ma swoisty wyrzut sumienia, niepokoi się. Chce się dowiedzieć, kim był ojciec Kolbe, ażeby uświadomić sobie, jak wielka to była ofiara, jak droga to była obiektywnie ofiara, i szuka śladów po tym ojcu Kolbem z tymi właśnie wyrzutami sumienia. Podobne wyrzuty sumienia miał Gajowniczek. Żył dzięki temu, że ktoś inny zmarł. I chociaż złożył zeznanie, opowiedział o tym wszystkim, co się wydarzyło, opowiedział przed procesem beatyfikacyjnym, gdzieś bodajże w 1954 roku, ale potem na dłuższy czas wyłączył się, nie mógł mówić o tym. Nie chciał widzieć braci z Niepokalanowa. Nie chciał rozmawiać zupełnie. Było to prawie do samej beatyfikacji. Może z rok, dokładnie trudno jest dzisiaj ustalić ten termin, trzeba by było poszukać w archiwach Niepokalanowa. Może z rok, może ze 2 lata przed beatyfikacją, albo wtedy, kiedy już było wiadomo, że będzie beatyfikacja, przekonano go, żeby pojechał na beatyfikację. Ojciec gwardian ówczesny, ojciec Błażej Pruszyłowicz, przekonał go, żeby pojechał na beatyfikację. Pojechał i dopiero podczas beatyfikacji zrozumiał, że świat potrzebuje jego świadectwa. Przestał się wstydzić tego, że żyje. Ponieważ ten, który poszedł za niego na śmierć, poszedł nie tylko, został nie tylko kimś, kto go zastąpił, ale stał się bohaterem. Był tym światłem w ciemności. Był tym, powiedzmy, tym śladem miłości w piekle po prostu. I dlatego Gajowniczek zaczął o tym mówić. Jeszcze w obozie niewiele, ale już w obozie prawdopodobnie przekonywali go, żeby się tym tak nie przejmował. Gajowniczek przeżył obóz. W październiku 1944 został przeniesiony do Sachsenhausen. Tam w styczniu 1945 został wyzwolony przez Amerykanów. Wrócił do Polski w październiku 1945. Do Rawy Mazowieckiej odnalazł żonę. Niestety okazało się, że tych synów, dla których chciał tak żyć, już nie ma. Zginęli podczas bombardowania Rawy Mazowieckiej. Zginęli w styczniu 1945 roku, właśnie od bombardowania sowieckiego tego miasta. Odtąd po prostu stał się świadkiem bohaterstwa świętego Maksymiliana. A święty Maksymilian, kiedy po tym apelu został odprowadzony do celi śmierci i tam po 2 tygodniach Niemcom się znudziło po prostu utrzymywanie tych, znaczy zaglądanie do tych więźniów, bo przecież nie było tam żadnego utrzymania. Codziennie wchodził jakiś strażnik razem z takim bloku, z takim powiedzmy opiekunem tego całego bloku śmierci, panem Brunonem Borgowcem, i wyprowadzali, wynosili ciała tych, którzy zmarli. Po 2 tygodniach zostało 4 więźniów, a więc święty Maksymilian był na tyle silny, że mimo swoich chorób, mimo swojej słabości przetrwał przez ten cały czas najdłużej i został dobity zastrzykiem kwasu karbolowego. Niemiec dał mu w pierś ten zastrzyk. Borgowiec, który był przy tym, mówi, że nie mógł patrzeć i odszedł. Odszedł z sceny, nie chciał tego widzieć. Ale potem wrócił i zobaczył, że Maksymilian siedzi oparty o ścianę i jakoś jego twarz jest uśmiechnięta, promienieje. No więc ojciec Maksymilian przetrwał ten cały czas. Można powiedzieć, przypominam sobie takie sceny, kiedy o tym myślę, że święty Maksymilian, chociaż sam zdecydował się pójść na śmierć, nie doprowadził się do tej śmierci, tylko został zamordowany. I tu mi się przypominają sceny z męczeństwach chrześcijan japońskich. Może oglądaliście kiedyś, może niektórzy z Państwa oglądali filmy właśnie przypominające Szogun czy coś takiego. Kiedy japońskich chrześcijan skazywano na śmierć, zwłaszcza mężczyzn, to polecano popełnić harakiri, czy tam seppuku. Polecano im sami, żeby sami siebie zamordowali. A ponieważ przykazanie Boże zakazuje tego, to któryś z ich bliskich, człowiek wolny, w tym momencie, kiedy oni brali do ręki ten miecz czy nóż, podchodził i ścinał ich, żeby nikt nie mógł ich oskarżyć o samobójstwo. Coś takiego przeżył święty Maksymilian. Choć sam zdecydował się pójść na śmierć, to jednak ta śmierć przyszła wyraźnie z rąk oprawców. Został zabity. Wyraźnie został zabity. Można powiedzieć, że Bóg miał zawsze szansę uratować go. Mogli Niemcy jeszcze wtedy zastanowić się i uwolnić go. bo sami przecież komentowali, jak świadczy Borgowiec, że cytuję tak, takie zdanie po niemiecku, że takiego jak ten ksiądz to jeszcze tutaj nie mieliśmy. Jest to niezwykły człowiek. No więc mogli takiego niezwykłego człowieka uwolnić ostatecznie. Zwłaszcza, że poszedł sam, sam się zgłosił za drugiego. Ale nie uwolnili. Jest taka scena w filmie Życie za życie, w której jakiś SS-man w rozmowie z komendantem Fritzem mówi tak: a jednak uległeś więźniowi. Uległeś więźniowi i zmieniłeś decyzję. Dałeś mu życie. A tamten mówi: a ja tu jestem tylko takim, który zmienia kolejność. Wszyscy są przeznaczeni na śmierć. Tak się złożyło, że Franciszek przeżył, a Maksymilian zginął, ale właściwie też przeżył, bo przeżył w naszej pamięci i w pamięci całego świata. Jakimi motywami kierował się święty Maksymilian? Oczywiście najprawdopodobniej, kiedy usłyszał to westchnienie gajowniczka: moja żona, moje dzieci, kto się nimi będzie opiekował? Wtedy Maksymilian chciał uratować tę wspólnotę rodzinną. Nawet dlatego zaraz po beatyfikacji zaczęliśmy czcić świętego Maksymiliana jako patrona rodziny. Nie jest wykluczone, moi drodzy, że święty Maksymilian tutaj pomyślał o własnej rodzinie. Jego rodzice po śmierci, po tym jak zaprowadzili trzeciego syna do franciszkanów we Lwowie, trzeciego z kolei syna, jakby tu powiedzieć, rozwiązali w pewnym sensie rodzinę. Matka zamieszkała u sióstr benedyktynek, ojciec został takim tercjarzem franciszkańskim i matka potem się przeniosła do Krakowa, była do końca życia była przy siostrach Felicjankach na Smoleńsku, a ojciec no niestety nie wytrzymał u tych franciszkanów jako tercjarz, jako taki człowiek do wszystkiego, ale potem założył sobie taki sklepik dewocjonaliów w Częstochowie pod Jasną Górą i tam aż do 14 roku funkcjonował. Ale pozostały listy, w których skarżył się, że synowie trochę o nim zapominają. Ojciec Maksymilian o tym wiedział, był tego świadomy, że chociaż to życie matki zwłaszcza było piękne, ale ojciec został tak jakby na lodzie. A tymczasem rodzina powinna się trzymać razem. Może Maksymilian o tym pomyślał, o tym, że to doświadczenie może kazało mu zadbać o to, żeby ten ojciec rodziny powrócił do swoich, żeby się rzeczywiście zajął swoimi. Myślę, że nie można wykluczyć jeszcze innego motywu. Nie był to jedyny wypadek, kiedy 10 więźniów skazano na śmierć głodową za ucieczkę innego więźnia. Gdy wcześniej skazywano więźniów na taką śmierć, z celi śmierci dochodziły głosy takie, głosy przekleństw, głosy ryki po prostu ludzkie, ryki rozpaczy, głosy rozpaczy, nienawiści. I tu ojciec Maksymilian prawdopodobnie o tym wiedział. I nie jest wykluczone, że ten człowiek, który zawsze myślał o tym, co można zrobić dobrego. Bo gdy się czyta jego listy, czy jego pamiętniki, jak szukał tych terenów misyjnych, zawsze myślał o tym, co można by zrobić jeszcze dobrego. I tu może pomyślał właśnie, że byłoby czymś dobrym, żeby dopomóc tym ludziom umrzeć. Może właśnie obudził się w nim duszpasterz, uświadomił sobie, że jest duszpasterzem. I tak dołączył do tej grupy, ażeby zająć się tymi dziewięcioma, żeby nie umierali w rozpaczy. Dramatyczna sytuacja. Nagi proboszcz z dziewięcioma nagimi parafianami. Ale ten okrutny obraz po prostu jest prawdziwy. Poszedł, ażeby po prostu ich uratować. Borgowiec, ten właśnie, który tam w piwnicy tego bloku 11 miał swoje miejsce pracy, mówi, że przez ten czas, kiedy oni byli w tej celi śmierci, ciągle się modlili, śpiewali pieśni, modlili się, słychać było, jak ktoś rozpoczyna, odmawia prawdopodobnie litanię, rozpoczyna albo różaniec, a inni dołączają do tego. Nie wiemy, moi drodzy, dzisiaj, kto tam był razem z nim. Może rzeczywiście kiedyś muzeum Auschwitz pomoże nam odtworzyć listę tych dziesięciu więźniów. I będziemy wiedzieć, czy tam byli wierzący, czy niewierzący, ale kusi mnie taki temat, żeby kiedyś opowiedzieć o tych rozmowach ojca Maksymiliana, może nawet z niewierzącymi, o tym nawracaniu więźniów przed ich śmiercią, o tym przygotowaniu na śmierć. Nie jest wykluczone, że ten motyw święty Maksymilian miał na myśli, a jeżeli nawet nie miał na myśli, to faktycznie tak było. Faktycznie tego dokonał. Rzeczywiście ci ludzie nie rozpaczali, nie zieleni nienawiścią, tylko po prostu modlili się i razem przygotowywali się na to ostatnie spotkanie z Bogiem. Owszem, w momencie, kiedy otwierano drzwi, tak jak każdy, który próbuje się ratować, i oni próbowali wejść w te drzwi, bo Borgowiec mówi, że nieraz ten Niemiec, który tam zaglądał, potrafił kopnąć brzuch takiego więźnia, który próbował wejść w drzwi. I jeszcze gdy tylko święty Maksymilian umarł, rozpoczęły się dyskusje od razu na terenie obozu. Jeden z jego towarzyszy niedoli, dziennikarz, jakiś katolicki, prawdopodobnie, nie sprawdzałem dokładnie, ale zdaje się, że przewodnika katolickiego z Poznania, Józef Stemler, opowiadał o takiej rozmowie dwóch lekarzy. Zamieściłem tę rozmowę w tej swojej książce ojcu Maksymilianie, która jest zapisem audycji. Dwóch lekarzy. Jeden z tych lekarzy, stary lekarz Tyrschmidt, i drugi młody lekarz Żabicki. Młody lekarz zaczął zarzucać, że Maksymilian uciekł. Uciekł od obozu. Uciekł, że był już starszy, schorowany. To, co i dzisiaj się czasem słyszy. Chciał uciec w ten sposób i poszedł na śmierć. Natomiast stary lekarz, który znał go też z obozu, także z tego rewiru, czyli ze szpitala obozowego, przeciwnie, mówi, że Maksymilian był silny, przede wszystkim psychicznie. I po ciężkich przejściach, po ciężkiej chorobie dochodził do siebie. I oczywiście, że o tej sile psychicznej, która wpływała na siły fizyczne, dowodzi to, że przetrwał najdłużej, że przetrwał całe te 2 tygodnie, świadczy właśnie to, że Maksymilian miał szansę przeżyć i był tego świadomy. O to, że mówił po niemiecku, mogło nawet sprawić, że mógł dostać jakąś funkcję, mógł gdzieś być w bibliotece, w sekretariacie jakimś, mógł mieć łatwiejsze życie do końca obozu. Niekoniecznie musiał zginąć, niekoniecznie musieli go Niemcy chcieć zabić specjalnie. Dlatego trudno jest powiedzieć, że Maksymilian jakby uciekł od życia. I nawet ten lekarz, który oskarżał świętego Maksymiliana właśnie jeszcze w obozie o tę ucieczkę od życia, przypomniał sobie na koniec, że nawet w momencie, kiedy mu dawali ten zastrzyk, to Maksymilian jeszcze się uśmiechnął. A więc i widział i on tę wielką siłę świętego Maksymiliana. Świadkowie mówią, że śmierć świętego Maksymiliana zmieniła obóz. I tak ksiądz Szweda mówi, że ksiądz Konrad Szweda, który zostawił piękne świadectwa o bardzo wielu, zwłaszcza kapłanach, więźniach, Oświęcimia i więźniach Dachau, mówi tak, że obóz był pod wrażeniem dzisiejszego wieczornego zdarzenia. Już po apelu. Na ustach wszystkich było nazwisko ojca Kolbego. Ci, którzy stali bliżej, byli świadkami tej sceny, opowiadali innym stojącym na przeciwległym krańcu placu apelowego. Ojciec Maksymilian Kolbe bohaterską postawą i dobrowolną ofiarą z życia swojego zaimponował więźniom wszystkich narodowości obozu oświęcimskiego. Ten świadek, który był tak najbliżej tej sceny apelu, Nicet Włodarski, pisze, że ofiara świętego Maksymiliana, ofiara ojca Maksymiliana Kolbego wywarła duże wrażenie w całym obozie. A Stemler, który miał jeszcze inne doświadczenia ze świętym Maksymilianem, doświadczenia, które też mogą mówić o, świadczyć o motywacji świętego Maksymiliana, właśnie ten Stemler przekazał nam to świadectwo, jak święty Maksymilian to właśnie do niego mówił, że nienawiść nie jest siłą twórczą. Niemcy nie mogą zwyciężyć, bo tylko miłość jest siłą twórczą. A więc tą miłością kierował się święty Maksymilian. Poza tym święty Maksymilian, będąc w obozie, charakteryzował się ogromnym spokojem. Był spokojny w wielu sytuacjach. Choćby wtedy, kiedy mu jakiś więzień wyrwał miskę z jedzeniem, nie zareagował. Nawet sprzeciwił się, gdy ktoś chciał się upomnieć o to. Prosił, żeby zostawić to ze całkowitym spokojem. Są 2 świadectwa kazania, o kazaniach świętego Maksymiliana. Mieczysław Kotlarczyk, Mieczysław Kościelniak, który jest malarzem świętego Maksymiliana, bo zostawił nam najwięcej portretów i właściwie twarz świętego Maksymiliana i postawy w pasiaku zwłaszcza znamy przede wszystkim z obrazów Kościelniaka. Więc Kościelniak mówi, opowiada, jak pewnego razu udali się na kazanie. Poszli w niedzielę, w jakieś święto, w takie okolice obozu, gdzie można coś dobrego usłyszeć. No i właśnie trafili akurat, jak ojciec Maksymilian mówił kazanie o Bożym Ciele, o tej wspaniałej miłości Boga, który stał się człowiekiem, ukrył się pod postacią ciała, pod postacią chleba i jest jakby, jest zawsze blisko nas. A więc w obozie refleksja taka, którą znamy przecież my wszyscy, ale ta refleksja wymagała ogromnego wysiłku, ogromnej koncentracji, niezwykłego spokoju. Ksiądz Szweda opowiada kazanie o stosunku Trójcy Świętej do Niepokalanej. Więc mimo tego całego nastroju więziennego, mimo tego, co tam się działo w obozie, Maksymilian się modlił, był rozmodlony i zamyślony w tych właśnie tajemnicach Matki Bożej w stosunku do Boga Ojca, Syna, Ducha Świętego. I mniej więcej to kazanie jest uwidocznione na takiej mozaice w Niepokalanowie w kaplicy świętego Maksymiliana w Bazylice. Święty Maksymilian siedzi na taczce i z tej ta taczka jest kazalnicą i tam właśnie wykłada, głosi powiedzmy tę naukę. A więc, moi drodzy, to wszystko składa się na całą motywację świętego Maksymiliana. Poszedł z całkowitym pokojem, z całkowitym spokojem. Nie był to krok jakiś desperacki. Nie był to krok, który był też tylko protestem takim wyraźnym przeciwko całemu temu powiedzmy zniewoleniu, temu odczłowieczeniu. Jeżeli był, dziś oceniamy, że to jest tak, że ten krok świętego Maksymiliana był takim wielkim protestem, był takim wielkim krzykiem, ale Maksymilian to zrobił z ogromnym pokojem. Z ogromnym... To wypływało z całej jego postawy. To była konsekwencja całego jego życia. I dzisiaj patrzymy na to właśnie jako na coś, co po prostu odmieniło. Odmieniło po prostu... Zaczęło odmieniać nastrój w obozie. Zacząłem mówić o świadectwie Stemlera, ale przeszedłem na to jego świadectwo o miłości. Ale on pisze tak. Czy to możliwe? A więc może znaleźć się człowiek, Polak, który nie kawałek chleba, nie kilka łyżek zupy z dna miski, ale swoje życie oddaje, aby uratować życie drugiego więźnia. W moralnej atmosferze obozu fakt ten wywołał głęboki, dobroczynny wstrząs. Jak fale wywołane przez rzucony na głębinę kamień, potoczył się ten wstrząs moralny z bloku na blok, ze sztuby na sztubę, z serca do serca. A więc samym jeszcze w trakcie istnienia obozu już dostrzeżono tę ofiarę z życia świętego Maksymiliana, ofiarę miłości, to męczeństwo miłości, jako powiedzmy wielką gwiazdę, właśnie jako wielkie światło w tym piekle. Tak jak to powiedział Jan Paweł II, miłość w piekle to była okazanie miłości w świecie, który był piekłem. My dzisiaj mówimy o tym, że święty Maksymilian jest obrońcą godności człowieka, bo ten jego gest, to jego pójście na śmierć za gajowniczka było właśnie takim wielkim krzykiem. Nie można tak postępować, jak postępowano w obozie. Nie można doprowadzić do tego, że człowiek jest rzeczą, numerem, że człowiek się nie liczy. Nie można tak postępować. Trzeba wszystkimi siłami ratować człowieka. I to właśnie zrobił święty Maksymilian. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję ojcu Paulinowi za tę prelekcję, podzielenie się swoimi refleksjami, spojrzenie własnymi oczami na to, co stało się w Auschwitz, niedaleko stąd, na ofiarę ojca Maksymiliana i na odbiór tego przez Franciszka Gajowniczka. Czy ktoś ma jakieś pytania, czy ktoś chciałby podzielić się jakąś refleksją? Proszę bardzo. Pani Ania.
Ojcze, chciałam zapytać, czy wiadomo jest, za kogo ewentualnie zginął święty Maksymilian? To znaczy, nie myślę o Gajowniczku, tylko o więźniu, który uciekł. Czy ewentualnie przeżył i czy wiadomo, kto to był?
Dokładnie nie wiadomo. Przynajmniej ja nie jestem tego świadom. Mówi się, tak? Jakiś głos. Tak?
Zygmunt Pilawski nazywał się więzień, który Zygmunt Pilawski nazywał się więzień, który w lipcu 1941 roku uciekł, pracując nad Sołą w Wieklinie. Uciekł do Warszawy, po roku czasu w listopadzie 1942 roku został złapany i rozstrzelany natychmiast pod ścianą śmierci. Dziękuję. Tyle wiem.
Skąd takie wiadomości?
Mówię, że jestem wyszkolona w muzeum, bo jestem przewodnikiem muzeum, więc uczyli mnie i dyrektor Smoleń i inni więźniowie Oświęcimia.
Ja myślę, że to teraz po odzyskaniu tych dokumentów od Rosji, cośmy otrzymali.
Możliwe, więc.
Że można, są spisy, bo to są nowe spisy więźniów. Może właśnie te notatki pozwalają ustalić chronologię.
Jest kalendarz obozowy opracowany przez panią magistrę Danutę Czech i w tym kalendarzu obozowym w kilku językach zresztą wydanym jest wiadomość o Pilawskim, o tej ucieczce.
Czy wobec tego, to moje pytanie, można? Czy wobec tego korzystamy z pani obecności tutaj? Czy wobec tego jest też podana data dzienna tego wydarzenia? Bo do tej pory nigdzie nie spotkaliśmy się z konkretną datą, która była podana. Zawsze mówiono o końcu lipca.
28 lipca 1941 roku była ta ucieczka z nad rzeki Soły. 9 godzin stali na apelu i to był blok 14, nie 11.
14,
tak. Ja 1000 więźniów.
Uświadomiłem sobie w trakcie mówienia, że...
1000 więźniów było w bloku, stali 9 godzin. Po 9 godzinach kierownik obozu, nie komendant, podlegał Hessowi, kierownik obozu Fritsch, zrobił dziesiątkowanie.
Na mikrofonu, bo tam
wszystko nie słyszeli państwo.
Jeszcze raz powtórzę.
28 lipca 1941 roku była słynna ucieczka Zygmunta Pilawskiego. On pochodził z Warszawy. Uciekł pracując nad rzeką Sołą. Wtedy regulowano koryto rzeki i tam pracując on uciekł. W tym czasie, w tym bloku, gdzie mieszkał ojciec Kolbe, mieszkało 1000 więźniów. Całe te 1000 więźniów musiało stać 9 godzin. Więc nie dostali kolacji, stali całą noc i następny dzień. Po czym szukano cały czas tego Pilawskiego. Kiedy okazało się, że go nie złapano, wtedy kierownik obozu Fritsch zarządził dziesiątkowanie tego bloku. Wybrano 10, już to wszystko wiemy. Pilawski został złapany po roku czasu w Warszawie, przywieziony do Auschwitz i pod ścianą śmierci natychmiast rozstrzelany. Był młody, miał 21 lat. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Ja szczególnie dziękuję, bo dawniej, jak ja się dawniej, ja już jestem stary, więc jak się dawniej tym zajmowałem, to się mówiło się, że jakiś więzień Kłos, o nazwisku Kłos, i nawet w literaturze takiej pięknej, zwłaszcza w rozmaitych tam powieściach, jest wzmianka o tym nazwisku, ale jest nazwisko, byłem przekonany zawsze, że jest wymyślone. I teraz nie tak dawno czytałem zeznanie jednego ze świadków ostatnich jeszcze tego apelu i dokładnie podawał tę datę 29, tak, ale apel, początek apelu jest 28, ale wybór więźniów, tak, 10, tak, więc byłem przekonany, że to jest też jakaś fikcja, że on sobie tak wymyślił, bo my zawsze szukaliśmy tej daty, dawniej się szukało tej daty, nie znało się tej daty do niedawna. Także tym bardziej dziękuję za to.
Czy są jeszcze jakieś pytania do ojca bądź refleksje? Wobec tego ja pozwolę sobie jeszcze na pewną refleksję. Kiedy zastanawiałem się nad tematem Dni Kolbiańskich i nad doborem prelegentów i tematów, bardzo chciałem właśnie, żeby wybrzmiało to świadectwo jakby ze strony Franciszka Gajowniczka. Ja nie miałem okazji go poznać, pewnie wielu z was miało, wiem, że ojciec też miał. To tutaj też bym miał pytanie o to, żeby ojciec sam może też podzielił się takimi wrażeniami ze znajomością z nim za chwilę. Natomiast ja pamiętam kilka lat temu gościliśmy tutaj na sesji kolbiańskiej 28 maja ojca Dyczewskiego, który właśnie, pamiętam to, po raz pierwszy dotarło wtedy do mnie. Nie pamiętam dokładnie tematu jego wykładu, ale mniej więcej brzmiało to w ten sposób, że być za kogoś, w miejsce kogoś. I no zawsze jak usłyszałem ten temat, to tak sobie pomyślałem, no pewnie będzie chodziło o Maksymiliana, że zajął miejsce tamtego Franciszka Gajowniczka, sierżanta 36 Pułku Piechoty z Warszawy. Natomiast okazuje się, że ojciec profesor wtedy odwrócił sytuację i pokazał postać Franciszka Gajowniczka jako człowieka poszukującego odpowiedzi na pytanie, dlaczego on ocalał, skoro, tak jak ojciec profesor tutaj mówił, dwóch jego synów zginęło tą wojną. On przecież chciał przeżyć dla nich. I wydawało się, że ta ofiara świętego Maksymiliana jest po to, żeby on mógł przeżyć dla swojej rodziny, dla swojej żony, dla swoich dzieci, dla swoich dwóch synów. I okazuje się, że w tym czasie, kiedy on zostaje uwolniony z obozu w styczniu 1945 roku, jego synowie giną wtedy w bombardowaniu. Nie wiem, czy ojciec tu, może ojciec będzie miał więcej wiadomości na ten temat, to też jakby kolejne pytanie. Z tego, co słyszałem z opinii osób, które znały Franciszka Gajowniczka, mówiły o takim załamaniu wręcz nerwowym jego po zakończeniu II wojny światowej i o tym nieustannym pytaniu, które wracało, dlaczego ja przeżyłem, skoro oni musieli zginąć. I to jakby dochodzenie i dojrzewanie do uświadomienia sobie, że on zajął miejsce świętego Maksymiliana w tym sensie, że stał się świadkiem jego męczeństwa, żyjącym świadkiem, który przeżył dzięki Maksymilianowi i że przeżył właśnie po to, nie po to, żeby żyć dla swoich bliskich, ale po to, żeby być tym świadkiem i światu powiedzieć o tym, co się stało i swoim życiem o tym zaświadczyć. Franciszek Gajowniczek zmarł w 1995 roku. 50 lat ponad darowanego życia. I dojrzewanie do tego, żeby uświadomić sobie, ja przeżyłem po to, żeby być świadkiem. Przedziwne koleje Bożych dróg, które zupełnie jakby nie idą w parze z naszym myśleniem, a które zaskakująco okazują się prorocze, dalekowzroczne, dalekosiężne. Czy ojciec profesor posiada taką wiedzę, czy mógłby się podzielić ze swoich spotkań z Gajowniczkiem, jakim był człowiekiem? Czy rzeczywiście uzasadnionym jest takie twierdzenie, że przeżył jakieś nerwowe załamanie i potem szukał odpowiedzi w swoim życiu na to pytanie?
Ja go nie znałem wcześniej. Poznałem go w okolicy mniej więcej beatyfikacji. Nie jestem w 100% pewny dzisiaj, ale bodajże to było kilka tygodni po beatyfikacji. Towarzyszyłem jakiemuś dziennikarzowi włoskiemu, który chciał z nim zrobić wywiad i ułatwiliśmy, franciszkanie ułatwili mu ten wywiad, także pojechaliśmy samochodem z Warszawy do brzegu nad Odrą i cały wieczór spędziliśmy właśnie u pana Gajowniczka na tym wywiadzie. Gajowniczek był bardzo pogodny. Muszę przyznać, że to, co mnie najbardziej uderzyło, to, że był bardzo pogodny, swobodny, pełen radości. Tak jakby właśnie coś odkrył. Tego wspomnienia, że przykrego wspomnienia ja nie pamiętam. Ojciec Dyczewski, ojciec mój, siedzimy obok siebie przy stole i rozmawialiśmy jeszcze wczoraj na ten temat. Więc ojciec Dyczewski twierdzi, że to właśnie było to załamanie. Trwało to załamanie do beatyfikacji. Natomiast ja, będąc w Niepokalanowie, miałem takie informacje, takie wiadomości, przekazywano nam, że on został zastraszony w latach 50. Został zastraszony przez Służbę Bezpieczeństwa, żeby nie mówił o tym. Czy to jest prawda, tego nie wiem. Ja się o to nie pytałem i o to się trudno zapytać człowieka w takim momencie. Tę radość, jakąś radość i pragnienie życia widziałem do końca właściwie, bo jeszcze go ostatni raz go widziałem w 92 chyba roku. Zmarł w 95, ale w 92 się z nim widziałem. Ale ja nigdy nie rozmawiałem tak jakoś z jakąś ciekawością. No, nie miałem takich pokus, żeby wchodzić gdzieś tam głęboko w duszę tego człowieka. Cieszyłem się tym, że jest właśnie takim świadkiem, ale nigdy nie miałem takich pokus, żeby tam się coś wygrzebać z niego. Tyle mam tylko do powiedzenia.
Jest jeszcze pytanie, ojciec Florian. Proszę poczekać, jak podamy mikrofon.
Rzeczywiście miałem na myśli to pytanie najpierw. Czy ojciec profesor wie o tym, iż komuna nagabywała Gajowniczka na to, żeby inaczej mówił, niż wyglądała prawda? To jest, tak się trochę słyszało. Więc ta odpowiedź tutaj w jakiejś mierze została nam dana. Ale po 92 roku, właściwie w związku nawet prawie z poświęceniem Kościoła, w 93 u nas był Gajowniczek i dawał świadectwo o tym swoim przeżyciu w obozie. Z tym, że właśnie on wtedy tak nawet potwierdzał, że był to maj i on mówił tak, że wszystkie niedziele ma zajęte, a żeby dawać świadectwo to pozytywne, co przeżył w obozie, bo jak gdyby przedtem go niby były takie posądzenia, że on wypowiadał się negatywnie, że to przeżył i tak dalej, w jakimś czasie. No w każdym razie tośmy też doświadczali tutaj właśnie na tym miejscu i w kościele niejako tego świadectwa Gajowniczka, niejako niech to będzie takim potwierdzeniem, żeśmy go mieli blisko siebie i to się również tutaj u nas potwierdzało, że on jednak wiele mówił po tym, że do końca roku na przykład wtedy, że co niedzielę jest w różnych parafiach zajęte, ażeby świadczyć o tym wszystkim. Dziękuję.
Moi drodzy, jeżeli nie ma więcej pytań, na tym zakończylibyśmy tę naszą część spotkania. Następnym punktem jest msza święta o godzinie 18 w naszym kościele parafialnym. Dzisiaj mszy świętej będzie przewodniczył prezes Narodowy Rycerstwa Niepokalanej, który jest już z nami, ojciec Stanisław Piętka. Witamy go bardzo serdecznie. Też wieloletni gwardian Niepokalanowa i następca świętego Maksymiliana. Obecnie prowadzi Rycerstwo Niepokalanej w Polsce kolejny rok. Cieszymy się, że jest z nami. Przywiózł siostry, przywiózł go brat z Niepokalanowa. Także cieszymy się, że jesteście. Msza święta będzie sprawowana jako msza święta wotywna o świętym Maksymilianie. Wszystkich zapraszamy i tych, którzy jeszcze u nas w kościele nie byli, prosimy o to, żeby się dobrze ubrać, bo kościół jest dość chłodny. Po mszy świętej zaraz będzie kolacja i na 20 zapraszamy znowu do kościoła na spotkanie z Arturo Marii. No nie wiem, ile będzie trwało, bo Arturo ma wspomnień tyle, że do rana wystarczy. Mówi, że ostatnio jak gdzieś był, to aż 3 godziny mówił, ale mówi, to za długo, to tyle, to nie wytrzyma, bo też już jest starszym człowiekiem i wczoraj troszkę zmarzł w naszym kościele. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę lepiej. Też proszę się dobrze ubrać. Spodziewamy się, że będzie więcej osób, także nie przychodźcie na ostatni moment, przyjdźcie sobie parę minut wcześniej, żeby miejsca zająć. Jeszcze raz dziękujemy ojcu profesorowi za podjęty trud, za drogę do nas. Niech Matka Boża wynagrodzi, a święty Maksymilian wspiera.
Dzięki za dobre przyjęcie. Nie było tu pania.